Witam w studio naszego radia panią Magdalenę i pana Konrada Kwiatkiewiczów, ale nie są sami, są z synami. Już w tym roku możemy się pochwalić, że dołączył do tej silnej, rodzinnej ekipy Józef.
Witamy serdecznie, szczęść Boże. Tak, w zeszłym roku Józef o tej porze był jeszcze w brzuchu mamy, także na pewno był cichszy. Zobaczymy, jak będzie teraz.
Dzisiaj się spotykamy przy tej samej okazji, jaka miała miejsce w tamtym roku, ale można już powiedzieć, że jest przed nami drugi Marsz dla Życia, który przejdzie ulicami Ostrowa. Marsz dla Życia to jest inicjatywa podejmowana w wielu miastach w naszej ojczyźnie. Także cieszymy się, że w naszej diecezji. Może na chwilę wrócilibyśmy jeszcze do tego, co wydarzyło się w tamtym roku. Jak z Państwa perspektywy ten marsz wyglądał?
Muszę przyznać, że przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, jeżeli chodzi o frekwencję. Było naprawdę pięknie, było bardzo dużo ludzi, około 1000 osób. Także wydaje mi się, że jak na pierwszy raz, to bardzo dobrze. Było bardzo wesoło, bardzo kolorowo. Szliśmy trasą, która w tym roku jakby się powtarza, także przez większość takich głównych ulic centrum Ostrowa, żeby dotrzeć też z naszym przesłaniem do osób, które się nie zdecydowały, żeby wziąć udział, to chociaż po prostu miały okazję nas zobaczyć i posłuchać. Tak jak w zeszłym roku, w tym roku również zakończymy w amfiteatrze. Będzie słodki poczęstunek, napoje, występy. W tym roku mamy oprócz występów śpiewanych pioseneczek i takich jakby tylko za pomocą głosu, będziemy mieć też zespół, który będzie grał na instrumentach. Będzie koncert ze szkoły muzycznej, także tym jakby zaczniemy występy w amfiteatrze w tym roku. W zeszłym roku właśnie były tylko występy dzieciaczków i śpiewały nam piosenki, żeby w ramach jakiegoś takiego podziękowania i odpoczynku po marszu posłuchać sobie jeszcze występów. W tym roku jeszcze dodatkowo będzie właśnie występ instrumentalny ze szkoły muzycznej w Ostrowa.
Więcej atrakcji, większa oferta, jeśli chodzi o tegoroczny marsz i do niego jeszcze wrócimy, ale tak spoglądam na Państwa, piękna rodzina i może tak powiedzmy, zaczynając od Ignacego, który się do mnie bardzo pięknie przed chwilą uśmiechnął, szkoda, że Państwo tego nie mogliście zobaczyć. Ignacy, Dominik, Józef, pani Magdalena i pan Konrad to cała Wasza wspaniała rodzina. Mówiąc właśnie o rodzinie, tak z perspektywy tego, co przez ten rok się wydarzyło, czy nadal dostrzegacie Państwo zagrożenie wobec rodziny, wobec wartości życia?
Działamy również dlatego, żeby przypominać się, żeby przypominać o tym, co ważne. Natomiast czy coś się zmieniło, to się okaże. Wydaje się, że się zmieniło. Przynajmniej mamy jakieś takie wrażenie, trochę lepszej atmosfery, trochę większych szans. Cóż, zaczynamy zbierać podpisy, także w czasie marszu będą zbierane podpisy. Będziemy próbowali po tej zmianie, która zaszła w naszym kraju, po tej zmianie rządu, będziemy próbowali teraz z nowym rządem rozmawiać na ten temat. Wydaje się, że jest tutaj dużo lepszy odbiór. Wydaje się, że rodzina ma dużo więcej, znajduje uwagi wśród tych ludzi, wśród tych rządzących od niedawna, tych kilku miesięcy. I mam nadzieję, że tym razem po wielu latach, przecież po tylu próbach, po tylu razach, kiedy zbieraliśmy te podpisy, kiedy próbowaliśmy coś w tej sprawie życia, rodziny, bo to tak naprawdę mówimy oczywiście o zakazie aborcji, natomiast no to można powiedzieć, że to jest temat rodzinny, nie ma innego, bardziej chyba rodzinnego tematu niż temat życia i małych dzieciątek, no więc będziemy próbowali, mamy wrażenie, że jest lepiej. Bądźmy optymistyczni, idziemy też w tym celu, żeby wszystkim ludziom dookoła pokazać, słuchajcie, jesteśmy, ta sprawa nie jest załatwiona, tą sprawę chcemy załatwić, życie jest piękne, rodzina jest piękna, pokażmy się i zróbmy tak samo jak w zeszłym roku, bardzo pozytywne wrażenie. Pokażmy tą wesołość, tą radość i taki jest nasz zamiar.
Ta wesołość i ta radość, o której pan mówi, to pokazuje, że życie ludzkie jest piękne i że warto o nie walczyć. Patrząc chociażby na Józefa, który tu pięknie nam zapewnia efekty dźwiękowe w tle naszej rozmowy, to jak nie można mówić o wartości ludzkiego życia?
Absolutnie, tym bardziej, że niestety, jeżeli chodzi o kwestię właśnie zakazu aborcji, to tak naprawdę wygląda w ten sposób, że większość na dzieciach, które podejrzane są o jakąś chorobę, tak? Więc to są tak naprawdę kwestie eugeniczne, więc takie ingerowanie w to, czyje życie jest bardziej
ocenianie,
lub mniej warte, tak? No trudno po prostu, żeby z perspektywy jakiegoś człowieka ktoś inny decydował, czy on może żyć, czy nie, tak? Więc tutaj trzeba bardzo silnie tego bronić i taką formę dyskusji jakby wprowadzać, bo bardzo często nasi przeciwnicy z innej perspektywy, tak? Z perspektywy kobiety, jej ciała, brzucha, jej praw, zupełnie jakby nie odnosząc się do tego człowieka, który jest wewnątrz i który też ma te prawa i też jest często kobietą, która jakby absolutnie jest tych praw pozbawiona. No, taki fundamentalny temat, tak? Bo jeżeli jeżeli tutaj nie ma ochrony, nie ma jakby zgody, jednomyślności, że każde życie jest bezcenne, bo taki jest jakby hasło przewodnie tegorocznych marszy, cały ład jest zaburzony, tak? Bo trudno mówić o budowaniu jakichkolwiek wartości, jeżeli nie ustalimy sobie na początku jakichś fundamentów, jakichś konkretnych wartości. Dlatego cieszę się bardzo, że w tym roku akurat taką myśl przewodnią marsze przyjęły. Myślę, że to właśnie jest związane z tym, że po raz kolejny będzie, tak jak mąż wspominał, próba zmiany ustawy, żeby ona po prostu całkowicie zabraniała możliwości dokonania aborcji, już nie bez żadnych kompromisów, bez żadnych wyjątków. Co oczywiście też jakby no konsekwencją jest to, że teraz trzeba też silnie zastanowić się nad pomocą, tak, dla tych mam, które miałyby taką myśl, a w tej chwili prawo jej to zabroni, żeby otoczyć ją opieką, tak, żeby to nie była sytuacja, w której lekarz, to też oczywiście jest kwestia propozycji, tak, że lekarz teraz nie będzie proponował takiego rozwiązania, tylko będzie mówił, że no musimy sobie jakoś z tym poradzić, tak, więc musi mieć jakieś możliwość i miejsce, gdzie może tą pomoc uzyskać, tak, żeby to też trzeba o tym myśleć, bo jeżeli takie prawo się wprowadza, to ono przynosi jakieś konsekwencje, oczywiście pozytywne, takie, że już nie będzie to robione, no ale te mamy, które no, miałyby taką myśl w głowie, muszą teraz być w jakiś sposób przeprowadzone przez cały ten moment aż do porodu, no i później też po porodzie, tak? Więc myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, to, o których też trzeba mówić i pamiętać.
Odpowiadając też na to pytanie, które pani zadała, czy wciąż trzeba prowadzić tą walkę, czy wciąż trzeba o tej sprawie mówić. Tak, trzeba mówić i to też nie jest tak, że jeżeli uda się, a wierzymy w to, że się uda zmienić prawo i rzeczywiście zrobić z Polski taki kraj, taką wyspę na tym dzisiejszej mapie Europy, a nawet w dużym stopniu mapie świata, ale taką pozytywną, radosną, szczęśliwą wyspę, to nie znaczy, że to jest, mówiąc kolokwialnie, po pracy, tak, wszystko zrobione i teraz możemy się rozejść, nie organizować nic, nie robić nic, bo jest sprawa załatwiona, zakazujemy prawem. To przecież nie o to chodzi, tak? To wtedy zaczyna się ciąg dalszy, tylko troszkę inny, tak? Nie musimy wtedy walczyć przeciwko złemu prawu, ale musimy wszyscy w tej samym gronie, w którym zmierzamy się z złym prawem, ze złymi decyzjami, musimy teraz zderzyć się z tym, co nam przyniesie te decyzje, czyli musimy się zmierzyć z opieką dla tych kobiet, opieką dla tych dzieci, musimy się zmierzyć z całym szeregiem rzeczy, które teraz jakby będą potrzebowały naszego wsparcia. Walka się nie kończy, walka się po prostu zmienia. Natomiast najważniejsze to jest doprowadzić do sytuacji, w której zakończymy, nie chcę używać wielkich słów, ale zakończymy to, co się dzieje, tak? Zakończymy te 1000 zabójstw rocznie tylko dlatego, że ktoś jest podejrzany o to, że jest chory. Bo tak naprawdę, oczywiście możemy mówić o całej reszcie argumentów, pójdźmy na statystyki. Argumentem za używanym przez drugą stronę jest eugenika, czyli podejrzenie o choroby. Z tym trzeba skończyć.
Każdy człowiek ma prawo do życia. Każde poczęte dziecko ma prawo, by żyć.
Ja muszę żyć, pragnę poznać twarzy jej słodycz. To przecież mama jest, a tam obok niej mój świat. Być w ramionach twych, mamo, tak chcę. I wiem, nie zabijesz już mnie. We serce o mnie wszystko wie. Świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię, to skarb. Nie mówisz nic, hałas świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię, to skarb.
Ja pragnę żyć.
Przytulaj mnie często.
Ja pragnę.
Pomóż mi poznawać świat.
Ja pragnę żyć.
Kibicuj rodzinie.
Tytuł nie zmienia swój cały świat. Tytuł mnie rysuje miłości smak.
tatusiu.
Jak dobrze, że jesteś. Zawsze czuję się bezpiecznie.
Przytulaj mnie często.
Kibicuj życiu.
Bóg ciebie pragnął od zawsze. Od zawsze o tobie myślał. Wzrokiem cię czułym otaczał. Już od samego poczęcia.
Radość, śmiech i gwar od rana towarzyszą mi zazwyczaj. Nie ma ciszy i spokoju, ale za to jest rodzina.
W domu życie nie rozpieszcza, obiad, pranie, prasowanie. Dzieci, szkoła i przedszkole to kolejne jest zadanie. Pomoc w lekcjach, bój o spanie, ciągłe walki o maniery. Nie masz chwili, by odpocząć, kino, teatr to marzenie.
Więcej szczęścia jest w dawaniu, więcej nieba w miłowaniu.
Kocham nasz rodzinny dom, lubię nasz przytulny kąt. Nim skarb najcenniejszy z niebią zdany nam dar. To jest nasz rodzinny krok, to jest nasz pleciony krok. To miłość złączyła nas.
Najpiękniejsze chwile w życiu to spędzone razem z wami. Wiele gnuje album wspomnień, nie zamienię tego za nic.
Owszem, było sporo wzruszeń, najpierw przed ołtarzem stałeś. Potem dzieci się rodziły, później usłyszałeś. Tato, z żoną wiele już przeżyłeś, chwil cudownych i uniesień. Ale były też problemy, brzydka i kłopoty.
Kiedy życie łzy wymusza, dobrze mieć pokrewną duszę.
Kocham nasz rodzinny dom, lubię nasz przytulny kąt. Nim skarb najcenniejszy z niebią zdany nam dar. To jest nasz rodzinny krąg, to jest czas pleciony krąg. To miłość złączyła.
To, co Państwo mówią, to też wskazuje na taką potrzebę pokazania i zaświadczenia, chociażby poprzez swoją obecność w Marszu dla Życia. Tak jestem za życiem, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ale ja myślę, że taka pochwała życia i pokazywanie jej wartości też odbywa się na co dzień. Państwo macie tego doświadczenie, mając trzech wspaniałych synów. Czy spotykacie się też z takimi opiniami, że rodzina duża to pewno nie jest łatwo, to czy to tak dobrze?
To nie jest duża rodzina.
W tamtym roku, Panie Konradzie, tutaj podobno któryś z synów mówił, że może jeszcze córeczka, więc...
Wszystko w rękach Pana Boga, to jego decyzje. Mamy bardzo dużo znajomych, którzy mają rzeczywiście dużo rodziny. Aczkolwiek sądzę, że to też nie jest właściwe,
żeby się prześcigać.
Tak, bo to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, przyjmijmy to, co tam Pan Bóg daje. Jeżeli Pan Bóg ma na nas pomysł na naszą rodzinę taki, to niech będzie taki, a jeżeli ma inny, niech będzie inny. Zostawmy to po jego stronie, no jakby przyjmijmy to, co nam daje. W pewnym sensie jest to problemem, takie wyliczanie.
Mówię o takich stereotypach, które funkcjonują.
Tak, dużo dzieci. Ja myślę, że to jest właśnie najważniejsze. Znaczy w tym mówieniu o rodzinie, o tych dzieciach, o problemie demograficznym, etc., etc. Najważniejszym problemem nie są pieniądze. Najważniejszym problemem jest tak naprawdę mentalność. To jest taki rzeczywisty problem, z którym się zderzamy wszyscy. Znaczy problem jest taki. Kobieta jest w szpitalu, ma rodzić trzecie dziecko i słyszy od lekarzy, a po co to? Kobieta ma to trzecie dziecko, jest z nim w domu, spotyka się, nie wiem, z urzędnikami, u których załatwia dokumenty i słyszy jakieś komentarze. O, no to już teraz, to już chłopiec, dziewczynka, no to już chyba starszy, już nie masz co wygłupiać, tak? Znaczy, chodzi o to, że całe społeczeństwo dookoła jest przekonane o tym, że to nie jest dobrze, tak? I gdziekolwiek się człowiek nie ruszy, to słyszy właśnie takie przekonania, że to albo jest wariactwo, albo dziwactwo, albo patologia, albo nie wiadomo co. A sądzę, że to jest największy problem, że takie nastawienie społeczeństwa, że ogółu ludzi, tak, że to jest dobrze albo źle, że nie wiem, nie pomyśleli, nie są odpowiedzialni. Nie ma takiego rozumienia, że przecież to są sprawy zupełnie naturalne. Znaczy, zaplanujmy sobie, nie wiem, pracę, życie, dom, wyjazd na wakacje, ale dzieci to jednak, my nie potrafimy przewidzieć 5 lat do przodu swojej przyszłości. A jak możemy ją przewidzieć 40 lat do przodu? To jest niemożliwe. Znamy mnóstwo przykładów ludzi, którzy decydowali się na to czy tamto w kwestii dzieci, z rodziny, jej wielkości, a po latach stwierdzali, że jednak Pan Bóg to poprowadził inaczej. Jakie szczęście, tak? Nie planowaliśmy tego dziecka. Było naszym wielkim zmartwieniem. Minęło 30 lat, 40 lat, dzisiaj jesteśmy starszymi osobami i to właśnie jedno dziecko zostało z nami, się nami opiekuje. To są takie rzeczy i mówią, jak to Pan Bóg pokierował, tak? Bylibyśmy teraz sami, jesteśmy niedołężni. To tak miało być właśnie. Zostawmy jednak to, nie planujmy tego. To taki jest apel jakby z boku. Zostawmy, niech ta rodzina rośnie sobie tak, jak te drzewa w lesie, tak? Niech ono się rozwija i rośnie sobie tak, jak jest tam gdzieś ręka Pana Boga i to prowadzi, a my w to nie ingerujmy. Postarajmy się o wszystko dookoła, a to zostawmy Panu Bogu. To takie jest chyba najlepsze podejście.
Kolejna właśnie praca do wykonania, jeżeli udałoby się, oczywiście gorąco zabiegamy i modlimy się o to, żeby udało się przeprowadzić i wprowadzić to prawo, jest właśnie zmiana mentalności ludzi, tak, żeby zaczęli postrzegać na powrót rodzinę jako błogosławieństwo, jako coś, co jest piękne i wspaniałe. Oczywiście też, no, tak jak mówimy, nie o to chodzi, żeby po prostu się prześcigać, tak, że my mamy 8, a wy macie 12 i ci, co mają 3, to w ogóle nic nie wiedzą, tak, i nie można ich nazywać dużą rodziną, bo zupełnie to nie o to chodzi. Chodzi właśnie bardziej o kwestię tego, żeby ludzie zaczęli generalnie postrzegać rodzinę i posiadanie dzieci jako coś naturalnego i takiego pozytywnego z założenia, tak? Nie na zasadzie, tak jak teraz to wygląda, że po prostu jest to wielkie wyrzeczenie, ogromne poświęcenie, tyle pieniędzy to kosztuje, także i rezygnuje się z tylu wspaniałych rzeczy, jak wakacje, jak różne atrakcje, tak? Życia takiego, kiedy jest się samemu, tudzież jak ma się tylko to jedno dzieciątko, więc może tak się zdarzyć, tak? Że tylko człowiek ma jedno dziecko i koniec, choćby próbował, starał się, bo też mamy takich znajomych, którzy bardzo chcieliby mieć więcej, ale no niestety, albo w ogóle nie mają, także właśnie trzeba przestać wyliczać, tylko właśnie na zasadzie takiej, żeby to myślenie, żeby to podejście do rodzicielstwa było po prostu czymś, co jest naturalne i co po prostu się dzieje, tak? Bo oczywiście, że to dla mężczyzny, no oprócz tego, że musi po prostu coraz większy bagaż na plecach nosić pod tytułem, żeby zapewnić byt rodzinie, to dla mamy w zasadzie jest taka największa zmiana w życiu, tak? Bo wiadomo, że to kobieta w większości przypadków oczywiście, bo też czasami bywa inaczej, przejmuje i w jej życiu zmienia się najwięcej, bo musi wstawać w nocy, nie wysypać, sypia się permanentnie, co moim zdaniem akurat nie jest tak straszne, bo człowiek jakoś do tego przywyka i tak jak na początku myślałam, że ja nie dam rady, bo jestem strasznym śpiochem, tak okazuje się, że można funkcjonować i nawet po prostu być pozytywnym i uśmiechniętym z rana, niekoniecznie po prostu nie być w stanie funkcjonować, także to też jakoś Pan Bóg zaplanował, że organizm daje radę i co niestety się nie kończy, tak, bo potem jak ma się kilkunastolatka, który idzie z kolegami, to też się na niego czeka po nocy.
To jeszcze przed Panią.
Tak jest, także to taki stan niewyspania może nie ustępować, jak się odchowa pieluchy. Także tutaj właśnie chodzi o to, żeby to było po prostu takie coś, czego kobieta po prostu chce z natury, tak? Że jak te małe dziewczynki bawią się tymi wózkami, tymi lalkami, to po prostu jakby w dorosłym życiu, żeby tego właśnie nie wypierać z mentalności kobiet, bo wydaje mi się, że to jest taka największa walka. Kobieta zostaje pozbawiona tej podstawowej potrzeby, która jest jakby naturalna. Tak i to widać u małych dziewczynek, które są jeszcze nieskażone właśnie tą ideologią. Bo tutaj jest sytuacja taka, że dlatego oni tak bardzo walczą o to, żeby te dzieci edukować, żeby wchodzić do szkół z różnymi programami, po to, żeby właśnie już od małego zmieniać mentalność, bo u starszych ludzi jest po prostu troszeczkę trudniej, tak, bo już mają jakby swoje własne myślenie. A jeżeli u takiego małego człowieka się zmieni światopogląd, jak pewne postrzeganie pewnych rzeczy, to po prostu to może być trwałe, tak, i można próbować przez długi czas budować w pewnym sensie jakiś sposób myślenia u dziecka, a jedne zajęcia w szkole na przykład mogą całkowicie to zburzyć i potem będzie ciężko to odbudować. W dużej mierze trzeba zmienić mentalność i myślenie kobiet właśnie, że to, że będą chciały zrezygnować z pracy, bo oczywiście badania pokazują, że kobiety byłyby jakby nawet zdolne do tego, żeby zrezygnować z pracy, tak? Że w dużej mierze nie jest to tak, że one muszą pracować, a te, które chcą, to żeby miały właśnie odpowiednie warunki do tego, tak? Żeby miały możliwość elastycznego czasu pracy, może pracy w domu, bo muszę przyznać, że z perspektywy czasu widzę, że mimo, że może mam trójkę dzieci i mogłabym być postrzegana jako osoba taka właśnie, no, która nie będzie dobrym pracownikiem, to wydaje mi się właśnie, że im ma się więcej dzieci, tym się jest dużo bardziej poukładanym i takim pracowitym, bardziej takim sumiennym przy pewnych rzeczach, tak? No niektóre rzeczy oczywiście się odpuszcza siłą woli, ale generalnie uczy takiej systematyczności, uczy właśnie pokory, cierpliwości, więc myślę, że to są cechy, które człowiek sam z siebie może ciężko by było wypracować, a dzięki właśnie dzieciom jakoś tak naturalnie się je nabywa. Więc myślę, że to jest bardzo wartościowe. Także jest dużo rzeczy do zrobienia wokoło. Tutaj jakby tak jak mąż powiedział, praca się nie kończy tylko na tym, że ustawa przejdzie. Jest jeszcze wiele pracy do zrobienia, bo jednak przez wiele, wiele lat było jakby budowana atmosfera w drugą stronę, więc teraz trzeba ten proces odwracać sukcesywnie.
Myślę, że to jest taki dobry moment, aby pokazać piękno waszej rodziny z perspektywy tego, żeby się odezwał Ignacy, któremu obiecałam, że może się odezwać do naszego radiowego mikrofonu. W tamtym roku pamiętam Ignacy, że opowiadał o dinozaurach. Ignacy, powiesz nam parę słów do mikrofonu. Może o sobie, o swojej rodzinie.
Jak ci się żyje w takiej rodzinie,
no właśnie,
jak nasza? Fajnie jest z braćmi, czy nie?
No fajnie.
Mogliśmy tego doświadczyć przed wejściem do studia, kiedy żywiołowo było na korytarzach naszego radia.
Tata jest Józefem, to nie jest dadwaj, to bo Józio, ty umie mnie popluć.
No różne rzeczy się zdarzają w relacji z bratem.
Józio jest jeszcze bardzo malutki.
Ale chyba jest wesoło w takiej rodzinie, co Ignacy?
No wesoło, no. Nawet w nocy. Józio jest, jak wsadzi pajów do buzi, to już nie jest tak miło, bo on ma ząbki, więc nie jest tak miło.
Może ugryźć.
No może ugryźć.
Tak jest.
Tak, jeszcze ostrzeżenie się pojawiło na naszej antenie.
Tak jest. A ja nie chcieli wkładam, żeby tam wyciąć te nasze małe ząbki.
Drzewa, które rosną blisko siebie, a gałęzie ich w ramię prędzej pną się do słońca, co na niebie świeci nam i tacie, i mamie. U nas imprez więcej, chociaż nieraz ciasno, częściej święta są i prezenty.
Starczy miejsca przy stole, chociaż kasy nie zawsze, znowu budżet jest ciasno zapięty, a u nas będzie więcej.
Układajmy wszystko odnośnie drugiego marszu dla życia w Ostrowie Wielkopolskim. Początek, termin, gdzie zaczynamy, gdzie marsz się kończy i jeszcze, żeby przypomnieć w kilku słowach o tych atrakcjach, które na nas czekają.
Tak jak przed rokiem, marsz zaczyna się mszą świętą w konkatedrze. Startujemy o 15.30, rozpoczynamy mszą świętą. Po mszy przed kościołem na placu przed konkatedrą będziemy formować marsz. Tam będą wolontariusze rozdawali baloniki, będą rozdawali wiatraczki, transparenty, także jesteśmy przygotowani, mamy zaplecze, jeżeli chodzi o jakieś afisze. Oczywiście zachęcamy wszystkich Państwa do przygotowywania własnych, jak najbardziej. Tutaj jakby każdy może przyjść absolutnie ze swoim własnym wyrazem tego, co ma do powiedzenia. Oczywiście związanego z tematyką marszu. Następnie idziemy ulicami Wiosny Ludów, przechodzimy kawałeczek kolejową, skręcamy w ulicę na plac 23 stycznia, następnie Raszkowską, Marii Konopnickiej, 60 Pułku Piechoty, Królowej Jadwigi. Wchodzimy na rynek, przechodzimy kawałek rynkiem, później ulicą Kościelną, koło Konkatedry przez Lodychowskiego i dochodzimy do Parku Miejskiego. I tam udajemy się do amfiteatru, gdzie już czekać będzie na nas namiot z łakociami. Tam będzie można się posilić i napoić. I później zapraszamy wszystkich serdecznie na koncert. Tak jak wspominałam wcześniej, najpierw będziemy mieć przyjemność posłuchać naszego zespołu ze szkoły muzycznej i dzieci nam dadzą, myślę, że około 20-minutowego koncertu. Następnie będą występy Nutek Apostoła, które zaśpiewają nam takie właśnie rodzinno-wesołe piosenki. I w tym czasie będziemy gdzieś tam próbować właśnie zbierać podpisy pod tym projektem ustawy antyaborcyjnej. Będziemy też oczywiście zachęcać uczestników marszy do tego, żeby brali ze sobą te listy, ponieważ jakby w tym roku centrum przygotowało taką możliwość, żeby zbierać jakby samemu te podpisy również i wysłać je później do centrum, żeby jak najwięcej udało nam się tych podpisów zebrać. Taki mamy plan na ten rok i myślę, że tam atrakcje w Parku Miejskim to jest około 1,5 godziny zaplanowane i wtedy będziemy się już rozstawać i szykować do następnego roku.
Mamy nadzieję, że 15 maja jak najwięcej osób dotrze do Ostrowa, bo tylko nie zamykamy się na Ostrów, ale na całą diecezję zachęcamy wszystkich, oczywiście, kto tylko pragnie przyjechać i całymi rodzinami.
Zapraszamy serdecznie, żeby maluchy dawały świadectwo właśnie, że ich życie jest bezcenne. Pamiętajmy, że każdy dorosły kiedyś był takim maluchem i Ronald Reagan powiedział, że najwięksi zwolennicy aborcji zdążyli się urodzić. Tak więc pamiętajmy, że nie chcielibyśmy, żeby ktoś o naszym życiu decydował i nasze mamy zachęcał do takiego, a innego rozwiązania. Trzeba o tym mówić. W tym roku właśnie jest taka piękna inicjatywa, ponieważ marsze są dla życia i rodziny. Tak? Są one organizowane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny właśnie. No i z uwagi na tą zaistniałą sytuację właśnie w tym roku została podjęta decyzja, żeby mówić o życiu od poczęcia właśnie i jego wartości. I hasło właśnie jest takie, że każde życie jest bezcenne, tak? Że żaden człowiek nie ma prawa jakby decydować i mówić o tym, czy której życie jest bardziej warte, mniej warte lub go pozbawiać życia. Każde życie jest bezcenne i pod takim sztandarem i takim hasłem w tym roku będziemy właśnie maszerować.
Znam pewnego księdza, który tak pięknie to przedstawia. Na białej kartce robi kropkę długopisem, mówi, tutaj jest zapisane wszystko. I do tego się to sprowadza. Tutaj zapisane jest wszystko, dzisiaj już to wiemy. Jest tam DNA, żadna ręka, noga, palec kobiety, nie ma innego DNA. Ta kropeczka malutka ma już inne DNA. Jest w niej zapisane wszystko. Jak ten człowiek będzie wyglądał, jakimś miał kolor włosów, oczu, czy będzie wysoki, niski, czy będzie miał tendencję do tycia, jaki będzie tak naprawdę, wszystko jest tam zapisane. To jest już człowiek. Żaden tam embrion, żadne tam opowiadania o jakichś tam zlepkach komórek. To jest człowiek.
Serdecznie zapraszam, że się słuchacie. Będzie pisnie i fajnie. Będzie dużo zabawy, dużo ciaczki. Będzie super piosenka.
Zapraszamy.
Zapraszamy wszystkich do udziału w drugim marszu dla życia, który przejdzie ulicami Ostrowa Wielkopolskiego w najbliższą niedzielę 15 maja. Pani Magda, pan Konrad Kwiatkiewiczowie byli naszymi gośćmi, no i oczywiście Ignacy, Dominik i Józef.
Jestem za życiem.
Jestem za życiem.
Maszerujemy dalej, bo jesteśmy za
życiem.
Za życiem.
Jesteśmy za
życiem.